23 września 1976 roku powstał Komitet Obrony Robotników, mający wziąć pod ochronę represjonowanych uczestników protestów robotniczych czerwca 1976 roku. KOR był najważniejszym ugrupowaniem opozycji demokratycznej działającym w PRL przed powstaniem Solidarności. Na naszej antenie witam bardzo serdecznie współtwórcę KOR-u, pana ministra Antoniego Macierewicza, wiceministra obrony, weryfikatora funkcjonariuszy wojskowych służb informacyjnych, pełnomocnika do spraw tworzenia służby kontrwywiadu wojskowego. Witamy serdecznie, panie ministrze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam ojca. Witam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Panie ministrze, może tak krótko. Najpierw, czym był KOR?
No, bardzo chętnie, proszę ojca, ale powiem szczerze, że troszeczkę z tej charakterystyki dla nas bardzo pochlebnej i istotnej, którą ojciec przytoczył, trochę muszę poddać pewnej weryfikacji. No, z pewnością na tle dziejów Polski, także tych dziejów po 45 roku, dziejów okupacji sowieckiej, KOR nie był ani pierwszym, ani najważniejszym tego typu wydarzeniem. Dzieje walki o niepodległość po 45 roku obfitowały i w walkę zbrojną, i o opór na przykład strajkowy, opór duchowy, o wielki wysiłek Kościoła katolickiego, partii politycznych, także nielegalnych, różnego typu demonstracje i ruchy wolnościowe, które były zarówno przed, jak i po utworzeniu Komitetu Obrony Robotników. Chociaż jest oczywiste, że tamto działanie, które rozpoczęła pierwsza warszawska drużyna harcerzy imienia Romualda Trauguta, Czarna Jedynka, i która przygotowywała się, jak całe harcerstwo niepodległościowe, które bądź w konspiracji i podziemiu, bądź prowadząc działalność półlegalną, funkcjonowało także w okresie PRL-u, że ten akt, jakim było powołanie komitetu, miał istotne znaczenie dla rozwoju późniejszych form polskiego oporu. Sam fakt powołania komitetu 23 września 1976 roku był zwieńczeniem długomiesięcznej, a przedtem długoletniej działalności. Mówię długomiesięcznej, dlatego że wszystko zaczęło się od protestu robotniczego, od wielkich strajków w czerwcu 1976 roku i niebywałej agresji brutalnej, brutalnych represji, jakie ekipa sowiecka Gierka wówczas uruchomiła. I wtedy uświadomiliśmy sobie, że dysponujemy narzędziami w postaci ludzi przygotowanych do działań właśnie tego typu opiekuńczo-niepodległościowych, jeżeli tak można to sformułować, którzy na ten moment, jeżeli tak można to powiedzieć, wręcz czekali. I 17 lipca podczas procesu, pierwszego procesu Ursuskiego w sądach przy dzisiejszej Alei Solidarności, podjęliśmy decyzję, żeby te zespoły harcerskie do akcji pomocy włączyć. Najpierw były to pojedyncze grupy, potem kilkadziesiąt osób, które jeździły do rodzin represjonowanych, zbierały dane na temat tego, co się stało, jak się stało, gdzie przebywają ci ludzie, jak można im pomóc, jak załatwić adwokatów, ale także jak opiekować się żonami, matkami, siostrami, które pozostały same i bez żadnych środków do życia, często zastraszone, represjonowane przez ówczesną policję polityczną. Takie były początki KOR-u. Samo utworzenie komitetu już było tylko zwieńczeniem tej akcji i raczej następnym etapem. KOR miał chronić tych, którzy jeździli z tą pomocą. Zaczęły się bowiem represje wobec harcerzy jeżdżących, zaczęło się indagowanie przez Służbę Bezpieczeństwa, zaczęły się pierwsze aresztowania tych, którzy z pomocą się udawali. Komitet miał służyć jako jawna reprezentacja podziemnej struktury, która organizowała pomoc dla robotników. Ale co zaznaczamy w tym pierwszym apelu, który pisałem wraz z Piotrem Naimskim, Wojciechem Onyszkiewiczem, potem korygował i dopisywał ważne fragmenty jeszcze Jan Olszewski, Jan Józef Lipski. Otóż w tym pierwszym apelu bardzo jasno zaznaczamy, iż rola ówczesnego stanowiska episkopatu z 9 września 1976 roku była dla umożliwienia rozwoju akcji obrony absolutnie kluczowa. I zapominanie o tym elemencie, stanowisku, ówczesnym stanowisku Kościoła, wykrzywia w ogóle pamięć o tamtych działaniach, podobnie jak i przez ubiegłych 20 kilka lat propaganda środowisk postkomunistycznych próbowała wyeliminować w ogóle ten niepodległościowo-katolicko-harcerski element, który nadał KOR-owi rzeczywisty początek i który po dzień dzisiejszy w tamtym działaniu jest tak bardzo istotny. Próbowano przedstawić Komitet Obrony Robotników, jeszcze dzisiaj tak się robi, gdy przypomnę sobie wczorajszy dziennik telewizyjny, który próbuje skupić całą uwagę widza na osobach ze środowisk postkomunistycznych, to trzeba powiedzieć, że próbuje się zakłamać historię, próbuje się przedstawić dorobek opozycji antykomunistycznej, opozycji niepodległościowej, jako wynik działania środowisk rewizjonistycznych. To jest nieprawda. I jeżeli ktoś mówi, że dzisiaj się spieramy o tamten czas, to odpowiadam tak. Spieramy się o tradycję narodu polskiego, spieramy się o tradycję niepodległościową, spieramy się o źródła, które prowadzą Polaków do odbudowy niepodległego państwa.
Panie ministrze, kim byli współtwórcy KOR-u? Bowiem dzisiaj też z drugiej strony, z jednej strony jest to zawłaszczanie KOR-u przez te środowiska Michnika i Kuronia, natomiast kim byli ci współtwórcy? Bo dzisiaj także rodzi się pewna wątpliwość, na przykład co do osoby pana Józefa Lipskiego, który był zdeklarowanym członkiem masonerii.
Związki Jana Józefa Lipskiego z masonerią, o tych związkach dowiedzieliśmy się dużo, dużo później. Rzeczywiście w źródłach historycznych, w jego własnych wypowiedziach tak, do takich związków się przyznaje. Jan Józef Lipski miał istotny wpływ na powstanie Komitetu Obrony Robotników. To, co do tego nie ma cienia wątpliwości, chociaż trzeba pamiętać, że zarówno akcja pomocy, jak i sama decyzja powołania komitetu, ba, cała akcja pomocy organizowana była przez środowiska katolickie, niepodległościowe, środowiska właśnie pierwszej warszawskiej drużyny harcerzy, które wyrosły z zupełnie innego pnia, z tradycji niepodległościowej, tradycji skautingu polskiego. Byli też bardzo liczni, reprezentowani później w samym komitecie już ludzie ze środowiska Polskiej Partii Socjalistycznej, tego nurtu niepodległościowego PPS-u, który obecny był na emigracji w postaci pana prezesa Adama Ciołkosza, więc te konotacje, związki były niewątpliwie dużo szersze niż się mogłoby z dzisiejszego punktu widzenia wydawać i sięgały nieomal całą panoramę, obejmowały nieomal całą panoramę ówczesnego polskiego życia politycznego, tak w kraju, jak i na emigracji. Ale z pewnością nie było tam dominanty środowisk lewicowych, a te konotacje, o których ojciec mówi, stały się dla nas, dla twórców KOR-u, jasne dopiero po upływie wielu, wielu lat.
Panie ministrze, z pewnością wówczas nie zdawaliście sobie sprawy również z tego, że jest to środowisko w dużym stopniu inwigilowane również i w jakiś sposób prześwietlane przez służby wówczas, prawda?
No cóż, jeżeli chodzi o penetrację służby bezpieczeństwa, to z tym to musieliśmy brać pod uwagę od samego początku. Ta penetracja miała charakter zarówno pewnej presji zewnętrznej, jak i inwigilacji, nazwijmy to, zewnętrznej. Niedawno czytając materiały w Instytucie Pamięci Narodowej, trafiłem na pierwszy meldunek dotyczący mojej osoby, który właśnie pochodził z tych środowisk rewizjonistycznych, postkomunistycznych i mówił o meldunku, był to meldunek z roku 1975, informacji o tym, że właśnie ktoś ze mną rozmawiał, przekazuje tę wiadomość, że ze mną rozmawiał i że namawiałem go do podejmowania działań zbrojnych przeciwko komunistom. To jest o tyle istotne, chociaż śmieję się dzisiaj wspominając ten dokument, że to tam źródło różnorodnych oskarżeń po dzień dzisiejszy przywoływanych przez Gazetę Wyborczą o moich sympatiach do partyzantki południowoamerykańskiej. Otóż przekręcono, czy przemieniono dążenie do odzyskania przez Polskę niepodległości w partyzantkę latynoamerykańską, ale to z tamtych środowisk wychodziły informacje, które docierały do służb bezpieczeństwa na nasz temat.
Panie ministrze, jak ocenia pan minister sposób przeżywania tych rocznicowych obchodów i przedstawiania ich w prasie obecnie?
No cóż, wczoraj była bardzo wzruszająca sesja i bardzo ciekawa także informacyjnie zorganizowana przez pana prezesa Kurtykę, przez Instytut Pamięci Narodowej. Sesja, która zgromadziła bardzo wiele osób na Uniwersytecie Warszawskim i która rzeczywiście, ojciec ma rację, została nazwana przez Gazetę Wyborczą konkurencyjną i marginalną w stosunku do tego, co urządza sama Gazeta Wyborcza. No cóż, ten spór, jeżeli tak można powiedzieć, który się toczy od wielu lat, dzisiaj trwa nadal, dzisiaj nadal, podobnie jak przed w ubiegłych latach, próbuje się zakłamać pamięć tamtych dokonań, pamięć tamtych ludzi i tamtego czasu. Próbuje się nadać zupełnie nieprawdziwą, kłamliwą interpretację przeszłości, skupiając uwagę dzisiejszych czytelników i Polaków na takiej oto wersji, jakby to środowiska poststalinowskie, postkomunistyczne, rewizjonistyczne były twórcami tak KOR-u, jak i później Solidarności i całego oporu antykomunistycznego. To po prostu kłamstwo, to po prostu fałsz, to po prostu często uwłacza w ogóle pamięci naszego wysiłku. To jest tak samo kłamliwe, jak hańbą jest dzisiaj próba uzasadniania i tłumaczenia, iż należało rozmawiać ze służbą bezpieczeństwa. Gdy słyszę te głosy z ostatnich tygodni, które twierdzą, że aby Polska była niepodległa, trzeba było prowadzić rozmowy ze SBK-ami, trzeba było rozmawiać ze służbą bezpieczeństwa, to chcę tym wszystkim ludziom odpowiedzieć, że jedną z fundamentalnych zasad ówczesnej opozycji była odmowa zeznań i odmowa rozmowy z SBK-ami. To był absolutny fundament. W związku z tym wszelkie tłumaczenia przeciwne są próbą dorabiania interpretacji do rzeczywistości, która dla części z tych ludzi jest po prostu negatywna i w negatywnym świetle ich stawia.
Panie ministrze, chciałbym jeszcze, korzystając z tej okazji, że jesteśmy w tej chwili na antenie, zapytać o sprawy aktualne związane z pana szczególną misją tworzenia służby kontrwywiadu wojskowego i weryfikacji funkcjonariuszy służb informacyjnych. Otóż wydaje się, że w pewnym stopniu ta obecna sytuacja polityczna, zawirowania, których jesteśmy świadkami, również pewne jakieś próby niedopuszczenia do stworzenia odpowiedniej większości parlamentarnej mogą mieć jakiś, w jakimś sensie związek również z tymi pana działaniami i chęcią jakby niedopuszczenia do tego, żeby ten proces został pozytywnie zakończony.
No cóż, trzeba w takich sprawach rzeczywiście brać pod uwagę najróżnorodniejsze okoliczności. Mnie bardzo niepokoją losy ustawy lustracyjnej. Podobnie muszę też brać pod uwagę to, że różnorodne działania polityczne mogłyby mieć negatywny wpływ na dokończenie mojej misji, przynajmniej w tym wymiarze, który dotyczy likwidacji WSI, czy na utrudnienie powołania i normalnego rozwoju służby kontrwywiadu i służby wywiadu wojskowego. Ale mogę od mojej strony powiedzieć, że wszystko przebiega w porządku. Zbliżamy się do końca już tych działań, zarówno przede wszystkim jeśli chodzi o pracę komisji likwidacyjnej, która w tym zbliżającym się tygodniu zakończy pracę, jak i wytypowaniu zespołów ludzi, którzy są zatrudnieni w nowych służbach, podziału majątku, przejęcia przez obie służby. To wszystko odbywa się w jak największym i porządku, i spokoju, i robi, że tak powiem, daje wielkie nadzieje na przyszłość. Liczę więc na to, że wydarzenia na scenie politycznej tego spokojnego i dobrego rozwoju sytuacji w tej mierze nie zniszczą. Bardzo, bardzo na to liczę, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, jak istotnym elementem dla odbudowy normalnych stosunków gospodarczych, społecznych, politycznych, ale także i kulturalnych, bo przecież problem agentury w mediach był niesłychanie istotny. Jak wysokie, jak olbrzymie znaczenie ma to, żeby służby nowe nie miały żadnych związków ze złą, czasami przestępczą tradycją Wojskowych Służb Informacyjnych czy drugiego zarządu generalnego lub też Wojskowej Służby Wewnętrznej. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że były to organizacje po prostu przestępcze i nie może być w żaden sposób, nie można dopuścić w żaden sposób, by były one kontynuowane personalnie, organizacyjnie, no a tym bardziej ideowo czy politycznie.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy z Panem Bogiem. Przypomnę Państwu, że rozmawialiśmy z panem ministrem Antonim Macierewiczem, wiceministrem obrony, weryfikatorem funkcjonariuszy Wojskowych Służb Informacyjnych i pełnomocnikiem do spraw tworzenia służby kontrwywiadu wojskowego.